A teraz bohaterem naszego programu będzie Shrek. Ale nie chodzi o słynnego filmowego ogra, o hollywoodzką postać. Mam na myśli Leonarda von Shreka. Przeczytałem o nim w najnowszej książce Joanny Lamparskiej, dziennikarki, podróżniczki, badaczki tajemnic historii, zwłaszcza Dolnego Śląska. Tom nosi tytuł Ostatni świadek. Historie strażników hitlerowskich skarbów. Witamy serdecznie pani Joanno w Radiu RMF24.
Witam serdecznie, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Pani Joanno, kto to ten pani Shrek? Z jakich bagien historii pani wyciągnęła tego człowieka?
Ach, to on mnie wyciągnął, to wydarzyło się już wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze byłam dziennikarką regularną pracującą we wrocławskim dzienniku i pewnego dnia przyszedł do nas list od tajemniczego człowieka, który twierdził, że w czasie II wojny światowej był świadkiem ukrywania, no w cudzysłowie, skarbu. On mówił oczywiście o skrzyniach, przedstawił się jako oficer Wehrmachtu, który po II wojnie światowej został pod przykrywką w Polsce i do tej pory milczał, ale przez przypadek zobaczył swojego zwierzchnika, który w tym samym miejscu, w którym ukrywali, kręcił się wiele, wiele lat po wojnie i postanowił wtedy przemówić, ponieważ zaczął obawiać się o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo, czyli historia.
No i przemówił do pani.
Filmowa.
Tak, przemówił do pani, bo ten maszynopis tutaj możemy zobaczyć na zdjęciu w pani książce. Panią coś tknęło, prawda?
Pewnie tak, tknęło mnie, dlatego że ja od dłuższego czasu już interesowałam się w ogóle wojenną historią Wrocławia i Dolnego Śląska. To były jeszcze takie czasy, bo to już było sporo lat temu, kiedy myśmy dopiero odkrywali i tę naszą tożsamość dolnośląską i naszą historię i kiedy tak naprawdę po raz pierwszy mówiło się, że Dolny Śląsk nie był piastowski, tylko wielokulturowy i ten list pokazywał tę niechcianą, bardzo sensacyjną, tajemniczą część historii, jeszcze przekazany w formie tak naprawdę tajemniczego listu, tknęło mnie, postanowiłam iść śladem tej historii. Opisałam ją oczywiście w dzienniku, w którym wtedy pracowałam, no i wybuchła bomba, bo okazało się, że wszyscy nagle tego skarbu, tych tajemnic chcą szukać. Mnóstwo ludzi pisało, szukało, no ale pan Shrek nie zrezygnował, napisał potem drugi list, trzeci, przysłał nawet swój testament, a potem w jego imieniu zaczęły kontaktować się inne osoby. Sącząc te informacje, to tak trochę jak w kryminale. Napiszesz to, opublikujesz fragment listu, to my ci powiemy coś więcej.
On nic chce do kłębka, rzekomo.
Dokładnie.
Pani natrafiła na takie, no dla mnie to jest nowe pojęcie, strażnicy hitlerowskich skarbów. To brzmi trochę jak historia z Indiany Jonesa. Co to za ludzie? Czy oni jeszcze w ogóle działają na Dolnym Śląsku?
Myślę, że już nie. Natomiast strażnicy hitlerowskich skarbów, nazywani w skrócie po prostu strażnikami w naszym rejonie. Zresztą wszystkich rejonach, które do 1945 roku nie były częścią Polski, to ludzie, którzy zostali tutaj, żeby strzec ukrytych dóbr, ukrytych pod koniec II wojny światowej. Pewnie pan to doskonale wie, nasi słuchacze też, że pod koniec II wojny światowej na Dolnym Śląsku lokowano, zabezpieczano mnóstwo skrytek z muzeów, z kościołów, ale także tych rzeczy skradzionych w Polsce. I część tych rzeczy została odnaleziona po II wojnie światowej. Odnaleziona i zagrabiona przez Armię Czerwoną, potem Polska Komisja Rewindykacyjna, muzealnicy. Ale mówiło się tutaj, była zawsze taka legenda, że zostali na naszych terenach ludzie, którzy strzegą miejsc ukrycia i oni cały czas są gdzieś w pobliżu, jeżeli pan się zbliży do tych legendarnych ton złota, do tych złotych.
To taki kobold nazista wyskoczy nagle, tak?
Tak, to on wyskoczy i pogrozi palcem, a już w najgorszym wypadku po prostu zrobi panu coś złego. Tu się często mówiło o pogróżkach, o znikających ludziach. Zresztą bardzo wielu autorów piszących o tamtych czasach gdzieś tam przemyca taką informację. I ja pomyślałam sobie, że te listy von Shreka świetnie idą śladem tych opowieści, tej legendy, bo my to uważamy za legendę, i postanowiłam powiedzieć, sprawdzam, bez żadnych kompleksów, bo wie pan, bardzo wielu badaczy mówi, nie, to bzdura, tu bajki nie można, ale w każdej bajce jest ziarenko prawdy, więc powiedziałam, sprawdzam, i okazało się, że te historie nie są tak do końca wyssane z palca.
No właśnie, pani mówi ziarenko prawdy, pani odnajduje takie, że tak powiem, złote samorodki, też takie historie, mikrohistorie w filmach kręconych w latach 60., fabularnych filmach w Polsce. No, dla mnie to była prawdziwa rewelacja, kiedy przeczytałem, jakie były kulisy powstania filmu Jana Batorego Ostatni Świadek. Pani pisze nawet, że to mogła być prowokacja, że tak, z powstaniem tego filmu wiąże się wiele tajemnic. Zdradźmy, uchylmy rąbka tajemnicy.
To jest w ogóle cudowny film, który warto obejrzeć. On jest ogólnie dostępny w internecie.
Na YouTubie to można zobaczyć.
Tak, na YouTubie.
Ze Stanisławem Mikulskim w roli głównej.
Ze Stanisławem Mikulskim, który już był przed chwilą Hansem Klossem, teraz jest doktorem Olszakiem, doktorem, który jest więźniem jakiegoś obozu. Domyślamy się, że może to być obóz Gross Rosen, bo rzecz rozgrywa się oczywiście na Dolnym Śląsku. I ten doktor Olszak zostaje zabrany tuż przed ewakuacją obozu wraz z kolegami do pewnego kamieniołomu, to jest kamieniołom Mogador, który dzisiaj jest nawiedzany, niestety. Mówię niestety, bo nie powinno się takiego miejsca rozkopywać przez poszukiwaczy skarbów, zresztą tam jest już w tej chwili monitoring i w tym miejscu Niemcy każą mu ukryć, razem z innymi więźniami mają ukrywać w potężnym bunkrze pod tym kamieniołomem skarby.
I pani sugeruje, że ta opowieść, ten scenariusz mógł być swoistym sygnałem słanym przez służby specjalne PRL-u.
Tak sugeruję, dlatego że po pierwsze osoby, które napisały scenariusz, czyli Ryszard Kozielewski i Jerzy Pomianowski, osoby z kompletnie dwóch różnych bajek, bo Pomianowski, czyli tak naprawdę Jerzy Winbaum, on po dwóch stronach mocy skończył w moskiej medycynie, pracował w Polpresie w Moskwie, potem był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, kierownikiem literackim zespołu Syrena, a Kozielewski to
antykomunista.
Tak, kompletnie dwie różne osoby i one piszą taki scenariusz. Nie mówiąc o tym, że znacznie wcześniej Kozielewski napisał też taki scenariusz do filmu Byłem Kapo, czyli film tak naprawdę o krwawym Franku, strażniku z obozu w Oświęcimiu, który gromadzi złoto, diamenty, czyli te elementy gdzieś się tam pojawiają. Gdzieś z tyłu jest Erich Koch jeszcze.
Właśnie, można tak ogniwo po ogniwie, prawda, śledzić te historie. One są rzeczywiście niesamowite zupełnie. Ja jeszcze tak na koniec, bo nie chcę, żebyśmy opowiedzieli całą książkę. Chciałbym, żeby pani wyjaśniła tutaj naszym słuchaczom RMF 24, co się kryje za tą piękną fotografią podpisaną. Nie mam pojęcia, jak w naszym domu znalazła się rzeźba Maturena Moreau. To taka piękna dziewczynka z rączką, która jest oparta na Apollinie, na rzeźbie.
Ja mieszkałam z rodzicami w domach, które były domami robotniczymi niemieckimi i tam w piwnicy moi rodzice ukrywali coś. Ja nie wiedziałam, piwnice dla dziecka są oczywiście zawsze czymś magicznym, wydają się trzy razy większe. W ogóle chodzenie do piwnicy było, pan się domyśla, połączone z dreszczem emocji i nagle pewnego dnia okazało się, że mamy w domu rzeźbę Apolla z lirą. Przepiękne dzieło sztuki i ja do końca nigdy nie wiedziałam, skąd ono się u nas wzięło. Rodzice je po prostu sprzedali, kiedy byłam malutką dziewczynką, ta śliczna, powtórzę, śliczna dziewczynka, żeby tak mi się utrwaliło ze zdjęcia, to ja byłam malutka wtedy, rodzice zrobili mi z nim zdjęcie. Ja powiem szczerze, kiedy skończyłam pisać książkę, znalazłam bardzo ciekawy dokument, mianowicie mój dziadek świętej pamięci został złapany zaraz po wojnie gdzieś na granicy z walizką z maszyną do pisania i porcelaną, więc pytanie, czy ta rzeźba z jakiegoś pałacu, z jakiegoś bogatego domu, po prostu wyniesiona przez dziadka, czy Niemcy ukryli ją w tej piwnicy, bo o takich ukryciach też jest ta książka. Do dzisiaj tego nie wiem, ja bym bardzo chętnie dowiedziała się, kto tę rzeźbę ma, może ktoś się kiedyś odezwie i prześledziła jej los od początku do końca.
To są fascynujące historie. Historie strażników.
Ja tylko chciałam powiedzieć, jeśli tylko mogę, że każdy z nas ma taką piwnicę w domu. Szafę, szufladę i zaręczam, że każdy z nas może tam
znaleźć. Warto poszukać, tak. Warto poszukać. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Ostatni świadek, historie strażników hitlerowskich skarbów. Fascynująca opowieść, książka Joanny Lamparskiej, która była gościem RMF24.
Słuchacie radia RMF24.